Dyskusja.
Bardzo proszę o trzymanie się porządku moderacji, to znaczy pytania będziemy przyjmować dopiero po prelekcji. I jakby zgłaszajcie się, ja będę wam udzielać głosu, jeśli się zgadzamy, machamy tak, jeśli się nie zgadzamy, robimy tak. I jakby nie zadawajcie pytań w trakcie, bo to jest ważne.
Już mogę? Tak, to tytuł mojego wystąpienia to jest, czy... A, nie, ja. Obawić Państwa, nie wychodzę z domu. I właściwie chciałbym zaryzykować taką hipotezę, że, czy można obalić Państwo tylko nie wychodząc z domu. W sensie, jak wchodzimy, to już zaczynają się robić problemy i teraz próbuję powiedzieć dlaczego. Ta hipoteza jest kontrintuicyjna, zwłaszcza jeśli przyjrzymy się powiedzmy 10 tysiącom lat historii tego, czyli z domu. I ta instytucja w ogóle w pewnym sensie wydaje się zaprzeczeniem wszystkiego, z czym możemy mieć do czynienia w momencie, w którym myślimy o w ogóle społeczeństwie bezpaństwowym, anarchizmie i tak dalej. Znaczy na nie jest właśnie ufundowany patriarchat, własność prywatna, hierarchia i wszystkie te instytucje, o których zresztą mówił trochę dzisiaj Czarek w swoim wykładzie o anarchistycznej epistemologii. A więc instytucji, która powstaje nie bez powodu, jako jakiś warunek możliwości w ogóle do tego, żeby się narodził taki model myślenia w ogóle o gospodarce, ekonomii, taki wzrostowy, kapitalistyczny sposób i państwo jako to, które potrzebuje wyraźnych granic tego, gdzie jest własność, jak ją opodatkować, ustanowić właśnie narosność na tej instytucji domu, jako tego, który przygotowuje instytucję państwa pod wieloma względami. No, dzieje się tak zwłaszcza jeśli mówimy argument, który przedstawia w tekście, który jest po polsku, muszę nazywać Nomnek Krawędzie, to jest krótki tekst Anny Tsing, antropolożki anarchistycznej, w którym jest w ogóle cały rozdział dotyczący udomowienia, no i ona właśnie tam opisuje dom jako coś takiego, co właściwie z anarchistą nie może mieć nic wspólnego. Znaczy mamy do czynienia z instytucją, która jest powołana do tego, żeby zwiększać płodność roślin i budować, tworzyć rodzaj takiej monokultury rolniczej, w której mamy bardzo określony zespół różnych roślin uprawianych oraz dzieci, które muszą być produkowane po to, żeby była darmowa siła robocza potrzebna do tego, żeby ten dom utrzymać. Czyli jeśli sobie zrekonstruujemy w ogóle o co, tak? To znaczy, że dom generalnie opiera się na tym podziale, na to, co prywatne i publiczne, na pracę reprodukcyjną wykonywaną w domu i pracę produkcyjną wykonywaną poza domem, wobec czego jest w ogóle jakąś taką instytucją, która wydaje się, że nie może mieć nic wspólnego właśnie z wyjściem w ogóle z systemu, który jest oparty na dominacji, wzroście, hierarchii, patriarchacie i tak dalej. Ale jeśli spojrzeć na tę historię, to ona wygląda trochę bardziej skomplikowanie, tak? To znaczy, jeśli spojrzymy na te 10 tysięcy lat historii tej instytucji, to ona w sumie bardzo rzadko przybiera taką formę, jaką przypisuje Jan Tsing, tak? To znaczy instytucji, która jest oparta na jakiejś monokulturze, która funkcjonuje właśnie w takim paradygmacie takiego rolnictwa zbożowego i opartego właśnie na tym, żeby produkować coraz więcej, dzieci i produktów i jakby nie myśleć w taki sposób postwzrostowy, powiedzmy, ekonomii w życiu społecznym. Ponieważ w absolutnej większości wypadków rolnictwo i także to wczesne rolnictwo ma raczej charakter ograniczy, tak? To znaczy jest raczej oparte na rodzaj takiej hybrydy połączenia życia koczowniczego z życiem opartym na uprawie jakichś wielu różnych roślin i zwierząt, wobec czego nie ogranicza się to bardzo ścisłych podziałów gatunkowych i płciowych, tak jakby to wynikało z takiej jednorodnej opowieści na temat tego, czym musi być dom. Ten model jest widoczny nawet w tym okresie opisywanym zresztą w książce, o której także mówił Czarek, znaczy jak domowiono człowieka w książce Jamesa Siscotta, o tym momencie, w którym w ogóle pojawia się rolnictwo jako jednak instytucja, która zwykle funkcjonuje właśnie w taki ogrodniczy sposób na miejscach, które są bardzo bogate przyrodniczo, może mogą wykorzystywać to bogactwo do tego, żeby tworzyć mniej schierarchizowane relacje społeczne. Właściwie cały argument, który spróbuję wydawać, opiera się na książce Caroline Merchant o dwóch rewolucjach ekologicznych, które mają miejsce pierwsza ma miejsce w XVII, a druga w XIX wieku, i one jakby bardzo dobrze pokazują, moim zdaniem, relacje między tym, co jest tym, czym może być dom i jak funkcjonuje dom w bardzo różnych kontekstach społeczno-ekonomicznych, historycznych, w zależności od kontekstu kulturowego i tak dalej, i czym się staje wraz z rewolucją najpierw kolonialną, a potem kapitalistyczną, z czym właśnie ona kolonialną umieszcza w XVII wieku, a kapitalistyczną w XIX. I ta, cała ta historia toczy się w Nowej Anglii, a więc w takim cypelku, który jest na samym północy współczesnych Stanów Zjednoczonych, na granicy z Kanadą. Tam żyją plemiona przede wszystkim Abekanów, które częściowo, zwłaszcza na północy, mają taką gospodarkę łowiecko-zbieracką, w której w ogóle nie istnieje taka zinstytucjonalizowana forma patriarchatu. Można powiedzieć, że nawet mają bardzo dużo elementów wbudowanych we własną kulturę, które jakby uniemożliwiało w ogóle narodzenie się z jednej strony właśnie takiego monokulturowego rolnictwa, ekonomii wzrostu, a także patriarchatu. Tak, to znaczy jest bardzo dużo takich zasad dotyczących tego, które powodują, że właśnie jest etycznie niewłaściwym na przykład nadmierne eksploatowanie jakichś. Tak, to znaczy to z takiej dłuższej perspektywy jesteśmy w stanie rozpoznać w tym racjonalność. Tak, to znaczy, że zaburzenie jakiejś ekologii środowiskowej z dłuższej perspektywy jest zawsze nieopłacalne, bo dlaczego jakby budowujemy mechanizmy, które mają formę jakiejś takiej mityczno-religijną, którą ostatecznie chronią te wspólnoty przed tym, żeby właśnie zamienić się w osiadłe, produktywistyczne, wzrostowe społeczności. Tak jak opisuje to Merchant, to nie jest jedyna forma organizacji społecznej, bo w terenach na południe, które są właśnie bardziej bagniste, bardziej różnorodne też przyrodniczo i jakby są w tym sensie, dają większe warunki do tego, żeby uprawiać takie rolnictwo żarowe, czyli oparte właśnie na takim przesiedlaniu się co kilkanaście lat z jednego miejsca na drugie i oparte przede wszystkim na uprawach kukurydzy, ale nie tylko, jest to w ogóle tych kukurydz, jest tam całe mnóstwo, jest czarna, czerwona, żółta, biała i tak dalej, tak samo z fasolą. Jest bardzo skomplikowany jest w ogóle ten system tych upraw, które są bardzo bioróżnorodne i właśnie w żaden sposób nie dają się podpiąć pod takie monokulturowe rolnictwo, czyli właściwie mamy do czynienia z ogrodem, który jednocześnie odpowiada za to utrzymanie tych wspólnot ich biologiczne, jest uzupełniany właśnie z jednej strony zbieractwem, łowiectwem, zwłaszcza rybołówstwem, no i służy do tego, i podobnie jak w wypadku tych północnych grup, mamy do czynienia z bardzo wieloma elementami tej kultury, które jednocześnie mają służyć właśnie zabezpieczeniu jakby narodzin takiego monokulturowego rolnictwa, które kojarzymy jako powiedzmy warunek możliwości do tego, żeby narodziło się państwo, kapitalizm, hierarchię, patriarchat, i tak dalej. Przede wszystkim dlatego, i to wydaje mi się jakiś taki zasadniczy punkt całej tej ekofeministycznej narracji, którą Marszant proponuje, że tym takim zasadniczym elementem jest niemożliwość ustanowienia jasnej właśnie granicy, tak? To znaczy ustanowienia takiej instytucji domu, z jaką kojarzymy ten nowoczesny mieszczański dom z jasną granicą między pracą reprodukcyjną, produkcyjną, tym co publiczne i prywatne. Tak? To znaczy tutaj właściwie nie mamy do czynienia w żadnym punkcie z pracą, która byłaby w tym sensie, wszystko jest reprodukcją, wszystko jest troską o ten dom, o tę wspólnotę, o te rośliny, o to gospodarstwo. Nie mamy do czynienia z produkcją, która byłaby kierowana na zysk i wypracowanie jakiejś nadwyżki, która by mogła ewentualnie służyć do wytwarzania hierarchii, a także do tworzenia wyraźnych podziałów klasowych czy płciowych. Jakby taką instytucją właśnie religijno-mityczno-rytualną, która jakby stoi jakby na straży zwłaszcza tej całej moralno-religijnej opowieści na temat tego, dlaczego nie należy tak robić, są szamani, którzy jakby pilnują tego, żeby ta instytucja tej wspólnej własności była podtrzymywana. No i to, co w sumie jest bardzo ciekawe też w tej opowieści, jest analiza tej rewolucji najpierw kolonialnej, która zaczyna się w XVII wieku i która z pewnej perspektywy jest absolutną katastrofą dla tego świata ponieważ no przede wszystkim jakby Europejczycy przynoszą choroby, wojny, które jakby doprowadzają właściwie do depopulacji tej grupy, tak to znaczy to mieszka w tym okresie na początku XVII wieku, to jest coś około 65 tysięcy osób, po kilku dekadach to jest już zaledwie 10 tysięcy. Jakby ten model rolnictwa, który przywozą ze sobą Europejczycy, oparty także na z jednej strony na zbożach, ale z drugiej strony także na wypasie bydła, który jednocześnie spycha dziką zwierzynę, z której korzystają wcześniej każdy zewnętrzny, no jakby powoduje bardzo wiele czynników, które osłabiają jakby funkcjonowanie tych wspólnot w taki bardzo brutalny i przemocowy sposób, ale są też takie, które jakby korumpują te instytucje, które istniały wcześniej. I przede wszystkim jest to handel, który prowadzi do tego, że uruchamia pewną logikę zysku, która powoduje, że jedne wspólnoty zaczynają mieć przewagę nad innymi, bo handlują z Europejczykami, przede wszystkim skórami bobrów, wybijając właściwie tę populację bobrów, co doprowadza w konsekwencji do zaburzenia jakby takiego powiedzmy kompromisu środowiskowego, jaki jest z tymi zwierzętami, które właśnie odpowiadają za tę bagnistość tych terenów i biologiczną różnorodność, więc jakby to wytwarza jakiś rodzaj takiego efektu domina, który w konsekwencji bardzo osłabia te wszystkie instytucje, które są zastane, łącznie także z tą instytucją tych szamanów, którzy tracą w ogóle na wiarygodności w momencie, w którym przychodzą protestanci księża i opowiadają o tym, że właśnie ta zaraza, która spotyka te rodzinne ludy, jest właśnie karą za to, że one żyły w taki pogański sposób. No i w tym sensie ci księża jakby są w stanie, czy ci duchowni są w stanie wyzyskiwać jakiś rodzaj autorytetu nawet wśród tych rodzinnych wspólnot właśnie ze względu na te bardzo szczególne okoliczności, w jakich to się dzieje, ale mimo wszystko, to znaczy mimo całej tej opowieści o rozpadzie tego świata i rozpadzie też tych możliwości w ogóle życia czy takiej instytucji domu, która wychodzi poza te podziały na publiczne, prywatne, na pracę reprodukcyjną, opiekuńczą, troskę i pracę produkcyjną, która byłaby skierowana na wytwarzanie nadwyżek i właśnie uruchomienie tej kapitalistycznej logiki wzrostu. Ona pokazuje, że to przybycie w XVII wieku jakby nie jest jeszcze właśnie, ciężko jest je czytać w taki, że z dzisiejszej perspektywy my wiemy jakby czym ono się skończy, Natomiast wtedy jeszcze jakby jest, ta sytuacja jest bardzo, bardzo płynna, tak? To znaczy w gruncie rzeczy mamy do czynienia z bardzo z taką sytuacją, w której ci koloniści nie są w stanie jeszcze nawet zająć takiej imperialistycznej pozycji władców świata, którzy po prostu narzucają swoje prawa, ponieważ są słabi, tak? To znaczy to są właściwie garstki ludzi, którzy nie są w stanie nawet w efekcie tych wojen i epidemii jakby narzucić swój porządek w taki radykalnie imperialistyczny sposób, muszą jakoś dealować jakby z tą sytuacją, którą tam zastali. Tak? Znaczy mamy jeszcze pod koniec XVII wieku prawa wydawane przez lokalne instytucje kolonizatorów, które chronią w ogóle prawa do, czy ograniczają prawo wypasu bydła w tych rejonach, które uważane są za rdzenne i jakby w tym sensie uważa się, że nie należy naruszać jakiegoś kompromisu z tymi wspólnotami, które są tam zastane, bo to może rodzić jakieś napięcia, konflikty, których chcą w tym jeszcze momencie ci kolonizatorzy uniknąć. To jest jeden powód. Tak? To znaczy jednak istnienie jakiejś realnej siły społeczno-ekologicznej, która jest tam zastana i z którą ci europejscy kolonizatorzy muszą jakoś wejść w jakiś rodzaj kompromisu, jakoś się z nią ułożyć. Drugi jest taki, że właściwie sami ci kolonizatorzy w ogromnej większości wypadków rekrutują się wśród europejskiej biedoty, tak? To znaczy, jeśli porównamy w ogóle ideologię, powiedzmy, taką protestancką, filozoficzną, to co produkują ówczesne elity europejskie w XVII wieku, no to moglibyśmy snuć właśnie taką opowieść na temat tego, że przyjechali imperialiści, a teraz narzucą tutaj bardzo ścisłe zasady własności prywatnej, patriarchatu, polowań na czarownice, tak wszystkich tych rzeczy, które można by przywieźć jakby z Europy i zainstalować po prostu w Ameryce. Ale to się nie dzieje. Przede wszystkim to jest argument, który ona rozwija na bazie tego, jak te wspólnoty faktycznie funkcjonują w tych nowych warunkach, no że one jednak w ogromnej mierze są, nie są w taki sposób protestacko, paranoiczne, nie wchodzą jakby w ten model taki, który znamy z rozwoju kapitalizmu w Anglii, takiego reżimu pracy i myślenia też bardzo właśnie o patriarchalnych relacjach w domu i tak dalej. Tylko mamy do czynienia z jakimiś takimi ludźmi, których kultura przede wszystkim jest oralna, którzy przede wszystkim pracują ręcznie, wobec czego jakby mają zupełnie inny kontakt z przyrodą niż ci filozofowie i księża, którzy produkują tę ideologię, która jest w tym czasie powstaje w XVII wieku w Anglii. I to wytwarza, więc ten inny rodzaj cielesnego doświadczenia, który zdaniem posiadają ci kolonizatorzy, jakby wytwarza inny model, dużo gorszy niż ten, który jest tam zastany, natomiast wciąż on jeszcze nie realizuje tego modelu takiego wyobrażonego, który często jest narzucamy na to, co się dzieje w XVII wieku, wiedząc, jak to się wszystko skończy, katastrofą ekologiczną, rozwojem kapitalizmu w XIX i XX wieku i tak dalej, że te rzeczy jeszcze nie mają w takiej formie miejsca, też dlatego, że ta gospodarka wciąż, i to jest jakieś takie sedno jakby tego argumentu, który wydaje mi się też super ważne, że nie ma jeszcze właśnie tej gospodarki, która wytwarza te instytucje społeczne właśnie oparte na hierarchii, patriarchacie i tak dalej. Tak? To znaczy wciąż mamy do czynienia raczej z ogrodniczymi domami, raczej z ogromnymi połaciami, które wciąż są użytkowane wspólnie przede wszystkim do wypasu bydła. Wciąż bardzo duży element tego krajobrazu to jest jednak bioróżnorodne rolnictwo. W tym sensie jakby ona w tym sensie odwraca jakby taki marksistowski argument na temat tego, jak to znaczy, że zgodnie z takim marksizmem, dogmatycznym marksizmem, jakby do wytworzenia nowego społeczeństwa, które będzie równe, pozbawione właśnie tych wszystkich przemocowych, hierarchicznych, patriarchalnych relacji, potrzebujemy fabryk, industrializacji, tak? Potrzebujemy nowoczesnych stosunków, które dopiero przekształcone w nowy porządek, jakby wytworzą sprawiedliwe społeczeństwo. Ona pokazuje coś, co jest także w tym argumencie Anne Tsing, że w gruncie rzeczy też, że istotnie jest coś takiego jak materialne warunki do tego, żeby powstało takie lub inne społeczeństwo. Tylko że one są dokładnie odwrotne do tych, które uważali marksiści za ważne, czy będące warunkami do tego, żeby wytworzyć sprawiedliwe, egalitarne, nieshierarchizowane społeczeństwo. Tak? To znaczy im mniej ta produkcja jest poddana logice handlu, industrializacji, bardziej jest bioróżnorodna i tak dalej, tym trudniej jest wytwarzać instytucje, które byłyby zbliżone do tych, które znamy z historii patriarchatu, państwa i kapitalizmu. No i to najwyraźniej widać w momencie, w którym ono przychodzi do tej drugiej rewolucji, która jest właśnie rewolucją kapitalistyczną, no i która jest tym pierwszym momentem, w którym mamy do czynienia, o ile we wcześniejszych oczywiście istniał podział na pracę, zwłaszcza w tej kolonialnej, istnieje jakieś zalążki podziału na pracę produkcyjną, reprodukcyjną, takie myślenie o rolnictwie, które ma być zintensyfikowane i ma jakby wyciągnąć z tej ziemi jak najwięcej. Te tendencje na pewno istnieją już jakby w tym kolonialnym modelu, natomiast on zostaje spotęgowany i jakby zinstytucjonalizowany wraz z rewolucją kapitalistyczną, która widzi w ogóle w rolnictwie rodzaj laboratorium, oddziela bardzo wyraźnie rolę kobiety, która teraz ma być po prostu strażniczką jakby moralnej czystości, która jednocześnie jest czystością rasową, gatunkową, tak? Tego domu, który ma być odseparowany, właśnie ma być całkowicie odcięty od jakichkolwiek relacji z tą wielopłciową, wielogatunkową mieszaniną, która zagraża jego istnieniu właśnie w takim bioróżnorodnym modelu, który jest modelem ogrodniczym. Tak? To znaczy ustanowienie plantacji jako tej formy organizacji gospodarczej jest jednocześnie warunkiem do tego, żeby zaostrzył się patriarchat, żeby zaostrzył się kapitalizm z Rosji, żeby mogło zacząć funkcjonować tam efektywne państwo. No i co jest podłączone jednocześnie bardzo mocno w ogóle z narodzinami, czy z zwiększaniem się tendencji takich z jednej strony globalizujących, tak? To znaczy to jest kolejna instytucja, która wchodząc tam doprowadza do korumpowania tych instytucji strzegących powiedzmy jakiejś sfery takiej autonomii reprodukcji i zwiększenia w ogóle autonomii też kobiet w całej tej sytuacji. Tak? To znaczy w momencie, w którym mamy do czynienia z nowoczesnym transportem, który jest w stanie wywozić towar i przywozić je w ogóle z kompletnie innych rejonów, zwozić siłę roboczą z Afryki niewolniczą i tak dalej, no to one są tymi czynnikami, czy ten rodzący się zglobalizowany kapitalizm jest tym czynnikiem, który z kolei właśnie jest tym, co rozkłada te instytucje chroniące przed narodzinami państwa, patriarchatu i kapitalizmu. No i to się dzieje już w bardzo dużej skali właśnie podczas tej rewolucji kapitalistycznej w XIX wieku wraz z rozwojem transportu globalnego handlu, państwa, któremu też zależy na tym, tak? takiego myślenia, w którym jest linearne dziedziczenie, tak? W którym jakby kobieta, nawet jak jest wdową, to nie może dziedziczyć tej własności, którą posiadał jej zmarły mąż, tak? To znaczy wszystko ostatecznie się obraca wokół tych mężczyzn, rolników, którzy jednocześnie myślą o tym rolnictwie jako instytucji, która przede wszystkim ma wytwarzać nadwyżki, a nie dążyć do jakiegoś rodzaju samoutrzymania i takiego degrowthowego myślenia o rozwijaniu właśnie relacji z innymi ludźmi, nie ludźmi w ramach tych ogrodniczych wspólnot. tym sensie na tym może zakończył. Wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym w ogóle też przestawia się, czy mamy do czynienia z bardzo istotną zmianą w ogóle w języku słowniku współczesnej teorii politycznej i tak dalej. Tak? To znaczy w ogóle zmiana myślenia na temat tego, czy to myślenie o emancypacji jako wyzwalaniu zwierzów, a nie budowaniu relacji z innymi osobami, z innymi gatunkami, z wchodzenia w relacje, które właściwie intensyfikują nasze możliwości właśnie dzięki temu, że są rozwijane wraz z innymi, a nie w odseparowaniu, emancypacyjnym wyzwalaniu zwierzów właśnie tej głupiej, biernej natury, od której próbujemy się odseparować wraz z tymi kolejnymi rewolucjami kolonialnymi i kapitalistycznymi, które ona opisuje. W tym sensie daje to inne spojrzenie w ogóle na czy dostarcza to takiej perspektywy, która umożliwiła w ogóle inne sformułowanie tego problemu, tak? To znaczy właśnie tego, na ile jak obalać państwo, nie wychodząc z domu, tak? To znaczy najpierw należy zacząć od tego, żeby ten dom zaczął znaczyć co innego i wtedy ten problem w ogóle znika, tak? To znaczy w momencie, w którym myślimy o domu jako sferze reprodukcji, troski, przeciwstawionej właśnie męskiej polityce publicznej, emancypacyjnej, opartej na wyzwalaniu zwięzów i budowaniu takich zautonomizowanych podmiotów, odseparowanych od świata i relacji z innymi ludźmi, no to myślimy o w ogóle kompletnie innym modelu polityki. W tym sensie ten model, w którym centrum jest dom jako miejsce właśnie tej pracy zrównoważono, reprodukcyjno-troskliwej, jest jednocześnie taką perspektywą, która umożliwia, mam wrażenie, patrzenie też na różne tak zwane publiczne instytucje jako te, które można zachwaszczać i czynić bardziej ograniczymi i tym samym czynić je właśnie miejscami takiej degrowthowej reprodukcji w przeciwieństwie właśnie do myślenia o nich jako napędzających te wzrostowo-produkcyjne myślenia o polityce i ekonomii.
Na tyle. No, mam takie bardziej polemiczne, oczywiście ten kierunek jest mi bliski, ale zastanawiam się, że można by tak jeszcze przesunąć tą perspektywę, żeby ją czynić jeszcze bardziej krytyczną. To znaczy, ja długo myślałem w ogóle o podwoju nowego świata właśnie w takiej perspektywie, jak tu dzisiaj zaprezentowałeś, którą sobie nazwijmy dla uproszczenia perspektywą Pocahontas. To znaczy, że z jednej strony jest rzeczywiście ten kolonizator, mężczyzna, przywiązany do własności prywatnej, nazywania roślin i zwierząt. I z drugiej strony no, jest ta dobra dzikuska, która jest właśnie taka opiekuńcza, reprodukcyjna, zna te wszystkie subtelne, misterne konstrukcje natury. I to jest oczywiście jakaś perspektywa, no, do której ludziom o anarchistycznych poglądach zawsze jest blisko, tak? Bo ona jest jakaś kolektywna, zakorzeniona, jest przeciwna kolonializmowi. Kilka miesięcy temu czytałem taką książkę, wysłałem ci zresztą, Alana Greera o podboju nowego świata, gdzie on analizował właśnie, co się stało w Nowej Anglii, o której dzisiaj mówiłeś, ale też na terenach dzisiejszego Meksyku pod panowaniem hiszpańskim i w dzisiejszej Kanadzie pod panowaniem francuskim. To, co było w tej książce dla mnie dużym odkryciem, to było niepokojące też dla perspektywy anarchistycznej, to był argument, że pierwsze dekady podboju nie wydarzały się wcale poprzez prywatyzację, grodzenia, narzucania właśnie tego męskiego, kolonizatorskiego porządku, tylko raczej właśnie poprzez penetrowanie tych dóbr wspólnych. Czyli raczej właśnie wykorzystywano ten obszar penetrowania w wspólnotowy sposób, wspólnych lasów, pastwisk, żeby z niego jak najwięcej akumulować. Dlaczego o tym mówię? Bo nie chodzi o spór historyków, jak to się wydarzyło. Tak? To też jest ciekawe samo w sobie. Wydaje mi się, że to jest pewna umiejętność, którą kapitalizm wtedy wypracował, która dzisiaj też nam towarzyszy. To znaczy to, jak kapitalizm żeruje na dzisiejszych dobrach wspólnych, atmosferze, na oceanach, na Antarktydzie, to w dużej mierze przecież nie polega na prywatyzowaniu, prawda? Tylko to właśnie w dużej mierze polega na tym, że nam się wymaga, że to są dobra wspólne, nam się wymaga, że to jest przestrzeń reprodukcji, troski, ale tak naprawdę to jest przestrzeń takiego dzikiego akumulowania bez tytułu własności, więc wydaje mi się, że może zasadniczą perspektywą anarchistyczną nie byłoby wspieranie tego, co jest koniecznie antywłasnością prywatną, chociaż na pewno też, ale raczej właśnie wspieranie tych relacji troski, tych relacji reprodukcji, to znaczy raczej relacje społeczne, niż wiesz, same takie binarne opozycje męskie, kobiece, reprodukcyjne, produkcyjne, wspólne, prywatne. Bo okazuje się, że to, co wspólnotowe, często może być też właśnie tym silnikiem akumulacji kapitału, ale w taki dużo mniej przejrzysty sposób. Nie wiem, czy czytałeś mój argument, czy dobrze to zaprezentowałem.
Tak. Czy wydaje mi się, że ten, czy tu jest jakaś próba wyjścia w ogóle poza te binaryzmy i że jakimś takim jednak istotnym komponentem w ogóle tego, to znaczy, że z jednej strony masz, że własność prywatna, czy to ta własność wspólna, która jest przeciwstawiona, ten porządek społeczno-ekonomiczny, który tam panuje, nie jest jedyną instytucją, która wspiera ten model myślenia o relacji społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i tak dalej. Tak? To znaczy jest cały szereg instytucji, także tak jak mówiłem, tych mityczno-rytualnych, które powodują, że nawet jeśli coś jest dobrem wspólnym, to myślimy o tym jako czymś, co jest wyczerpywalnym zasobem. Tak? To znaczy myślimy o tym, żeby na przykład nie stawiać centrum płodności rolniczo-ludzkiej, tak? To znaczy, że nie masz modelu, w którym musisz mieć bardzo dużo, produkować nowych dzieci, które będą twoją darmową siłą roboczą w przyszłości, bo jakby funkcjonujesz w taki partnerski sposób z tą dostępną ci przyrodą, jakby czerpiesz z jej bogactwa, właśnie nie myśląc o tym w ramach tej logiki wzrostu, co wydaje mi się dużo ważniejszym, dużo bardziej fundamentalnym różnicą między porządkiem powiedzmy, tak? To znaczy doskonale wiemy o tym, że kapitalizm jest w stanie funkcjonować w bardzo wielu różnych okolicznościach, na własnościach prywatnych, publicznych, dobrach wspólnych i tak dalej. Natomiast coś, czego nie jest w stanie przekroczyć, to jest właśnie akumulacja i logika wzrostu, produktywności i tak dalej. Że tu jest jakaś taka fundamentalna
różnica. Sorry, tak się chcesz strącić. Czyli jakby sugerujesz, że w ramach tych takich ogrodów, czy domów ogrodów powinny być zarazem wypracowywane mechanizmy, które jakby świadomie będą przeszkadzały możliwości takiej akumulacji, czy nadprodukcji, która mogłaby być przekrytywana?
No, to jest ciekawe pytanie, no, ale ono wydaje mi się, że też idzie jakby przeciw takim marksistowskim dogmatyzmom, które jakby mówią o tym, że jakby tutaj że w ogóle nie mamy się co babrać jakby w takie kwestie moralno-etyczne, jakby budowanie jakiejś narracji na temat tego, jak sobie wyobrażamy, tak, to no, czy dobre życie społeczne, dobre życie ekonomiczne, tak, to znaczy, że to są rzeczy, które nas nie interesują, jakby przyjmujemy właściwie jako model takiego homo economicusa, tylko jakby zakładamy, że on po prostu lepiej będzie funkcjonował w społeczeństwie, które mu zorganizują marksiści. No i na tym bazujemy, tak? To znaczy w gruncie rzeczy przejmujemy cały ten słownik liberalnej filozofii politycznej i mówimy, że on jest wewnętrznie sprzeczny, z niego powinien wynikać marksizm-leninizm, a my jakby tylko musimy na to czekać, jak to się wydarzy. Tu wydaje mi się, że super ważnym elementem jest właśnie stworzenie tej opowieści, czy tych bezpieczników kulturowo-etycznych, które by umożliwiają w ogóle ci myślenie o tym, o gospodarce, życiu społecznym w inny sposób niż ten, który jest właściwy dla logiki, tej produktywistycznej logiki kapitalizmu.
Dziękuję. Trzymajmy się przyjemnie.
Teraz jest poza zapytami, potem Krzysiek. Znam się trochę, więc może to było powiedziane na początku. zaczynam trochę od źródła, bo rozumiem, że były prowadzone jakieś tam, no, że prowadził badania, jeśli chodzi o tam właśnie kolonizację, tak? I pytania są właśnie, jakie są źródła twojej informacji, bo z tego co wiem, to jeżeli jest, to można znaleźć antropologów, którzy byli owszem anarchistami, a tak na pewno wszyscy są, nie spotkałam się z takimi, którzy by nie mieli takiej perspektywy głęboko patriarchalnej, która sprawia, że bardzo wielu rzeczy nie widać, prawda? Więc jak sobie, jakby, jakie masz źródła? Masz jakieś źródła, które były, wiesz, z innej perspektywy pisane, tam zapisy historyczne, które na pewno są bardzo patriarchalne. I jak sobie z tym radzisz?
No, to właściwie cały ten był oparty na historyczce ekofeministycznej, powiedzmy tej Caroline Merchant i antropolożce feministycznej Annie Tsing oraz no, był tam ten wątek też Jamesa C. Scotta. No więc te trzy nazwiska jakby wyznaczają w ogóle te ramy myślenia o tej relacji między tym, czy w ogóle takiego materialistycznego anarchizmu, tak? To znaczy, w którym zakładamy, że to w jakich warunkach gospodarczych, tak? To znaczy to, czy mamy na przykład, czy istnieje możliwość wytworzenia równego społeczeństwa na plantacji? Nie. Tak? To znaczy tu jest jakby tu jest taka odpowiedź, w tym sensie ona jest, w jakim sensie jest tu rodzaj determinizmu, tak? Jeśli masz plantację, nie masz co myśleć w ogóle o tym, że uda ci się wytworzyć relacje społeczne, które nie będą patriarchalne, rasistowskie, nie będą oparte na produktywizmie i tak dalej. To one są wpisane w ogóle w strukturę tego, jak się, czym rządzi się plantacja, a także instytucje, które potem z niej wyrastają, czyli nowoczesna fabryka, która przenosi bardzo wiele instytucji rozwijanych z tego, jak funkcjonuje kolonialna plantacja.
Czyli rozumiem, że jakby bardziej się bazujesz na źródłach bardziej współczesnych, teoriach bardziej współczesnych, a nie czytaniu tekstów bardzo źródłowych tam.
Tak, no naukowo się zajmuję trochę innymi rzeczami, jakby to jest rzecz, która jest mi po prostu bliższa. Tak, no jakoś politycznie by to zainteresowała mnie ta książka, uważałem, że to można super wykorzystać. No ona oczywiście bazuje na tych źródłach, które są przede wszystkim kolonialne, ale czyli właśnie jakiś agronomach, którzy przyjeżdżają, są na przykład zainteresowani tym, jak to jest w ogóle, że te ludy rdzenne w ogóle nie głodują. Mimo tych wszystkich strasznych rzeczy, które się tam po drodze wydarzają, no to mają taką zdolność w ogóle zorganizowania tego rolnictwa w ten sposób, że w ogóle nie istnieje ten taki problem jak głód, mimo zapaści związanych właśnie z tymi chorobami, które dotykają nie tylko ludzi, ale także zwierzęta i roślinność w związku z kolonizacją i tak dalej.
Zastanawiam się, jak można pogodzić próbę anarchistycznego czy anarchizującego sposobu przemyślenia pojęcia domu jako pewnej przestrzeni realizowania czy reprodukowania wartości, które są bliższe etyce anarchistycznej, jednocześnie konfrontując to z perspektywy pracy opiekuńczej, która biegnie po linii genderowej, ale też wyzysku ekonomicznego, która jest pewnym niezbędnym czynnikiem do tego, żeby kapitalizm ekonomiczny się redystrybuował. To znaczy ta bezpłatna praca opiekuńcza jest pewnym motorem czy jakąś bazą napędową kapitalizmu. Jednocześnie pozostawienie tej przestrzeni nadal w formie albo narracji pozaprodukcyjnej, czyli nie włączamy ją w tą logikę zarobku, tylko ona pozostaje pewną bezpłatną praktyką próbującą wchodzić w tory organizacji wolnościowych. Jak to pogodzić? Bo ja tu dostrzegam jakieś pewne spięcie.
No tak, tak. No ono wynika jakby właśnie z tego, że żyjemy w takim, a nie innym systemie społeczno-ekonomicznym. Tak? To znaczy w takiej hegemonii tego systemu, który sprawia, że jakby jedyne, co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, to jakieś takie mikroanarchistyczne grupki robiące jakieś biodynamiczne i permakulturowe rolnictwo, które zupełnie na marginesie i jakby w tym sensie jesteśmy sobie w stanie zorganizować w taki sposób, że cała darmowa praca opiekuńcza, w ogóle pojęcie darmowości przestanie w ogóle odgrywać rolę, tak? To znaczy, będziemy wszyscy pracować na rzecz wspólnego dobra, jakim jest reprodukowanie tego systemu w ramach tego jego logiki. Oczywiście jakby masz rację, jeśli to traktujemy jako, nie wiem, jeśli spróbujemy odnieść ten poziom analizy jakby do realnie funkcjonujących gospodarstw, rolnych, polskich czy coś takiego, no to jakby bardzo ciężko jest przedstawić to. Chociaż właśnie daje to, mam wrażenie, właśnie czy to wyjście poza logikę produktywności, zwiększania efektywności, myślenia o intensyfikacji gospodarki rolnej, przejścia w takie nawet rolnictwo ekologiczne, wymusza na tobie też szereg zmian, takich też dotyczących właśnie genderowego podziału pracy, opiekuńczej i tak dalej. To znaczy okazuje się, że taki rolnik, który jakby jest właściwie ekologicznym ogrodnikiem, musi się zajmować wieloma rzeczami, które stereotypowo nie mają nic wspólnego z mężczyzną, za traktorem, orzącym też głęboko pole i tak dalej, tylko na przykład, co jest przypadkiem w ogóle mojego taty, który jest ekologicznym rolnikiem, hodującym czy uprawiającym rośliny zgodnie z ruchem gwiazd i planet i jakichś takich rzeczy, co jest, na co w ogóle, o czym zresztą pisze też ta Karolin Mesher, że to jest w ogóle taki prąd w tym XVIII wieku, że oni są w ogóle zachwyceni tym i potem to odchodzi jako rodzaj takiego zabobonu i alchemii i astrologii i tak dalej, no a dzisiaj są w ogóle na to naukowe dowody, że tam, no zresztą one są dość logiczne, tak to znaczy księżyc się przesuwa i jesteśmy w stanie w ogóle sobie wyobrazić, że to rzeczywiście ma wpływ na to, jak rośliny rosną w zależności od tego, czy są korzenne, czy nie.
Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Zastanawiam się tutaj w kontekście tego, że nie jest dość mocno, nie zamoszczone, ale dużo bardziej pozycyjnie pracuje w tym kontekście. Nie tylko w Polsce, ale będzie bez podstępu Robert Skrawy i tak dalej, że robią muzykę wąwóz i tak dalej. I zastanawiam się trochę pod tym względem prac polski podkartę u Anna Zadrożyńska i praca homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo-homo- kogoś dzielnik, który jako doszło na polskich wsiach właściwie od momentu, kiedy wyszły PGR-y, ale konfrontowała to też sytuacją rodzin też tutaj ludzkich. Tam wychodzi ta perspektywa rozdzielenia czasu życia i czasu pracy. Zastanawiam się, czy w tej perspektywie, którą tutaj zaproponowałeś, ona by nie była zbieżna z próbą włączenia czy połączenia czasu życia i czasu pracy przy jednoczesnej próbie ochrony czasu życia przed zawłaszczeniem nadatku przez kapitalizm, co w pewnym sensie opisuje Hart i Negri. Mam wrażenie, że to się dzieje i to widać szczególnie w perspektywie pandemii, pracy z domu i tak dalej.
No, ale jest jakieś pytanie? Nie, bo bardzo ciekawy komentarz.
Czy pytanie, czy to jakby, czy uważasz, że włączenie czasu pracy do czasu życia jest swego rodzaju odpowiedzią, czy nie zachęca nas po prostu myślenia kapitalistycznego?
Okej, okay, rozumiem. No właśnie to jest znowu pytanie, na ile tak. To się łączy trochę z tym, o czym ty mówiłeś, to znaczy, że na ile jesteśmy sobie w stanie wyobrazić to jako instytucję funkcjonującą na zewnątrz, jakby w tym sensie wyrywającą się w ogóle z tej logiki podziału na czas pracy i czas wolny, a na ile właśnie wciąż funkcjonujemy w jej ramach, jakby się autokolonizujemy w ramach jakby takiej logiki produktywistycznej, która jest uśmiechem na twarzy, jakby wytwarzamy nowe produkty i czerpiemy radość z tego, że tak z naszej pracy, która ostatecznie i tak przyczynia się do reprodukowania tego systemu, czy właściwie jego wzmożonej produktywności, wzrostu i tak dalej. To znaczy, wydaje mi się, że jeśli znowu rozbijamy się o te kwestie produktywności być może tutaj byłby ten moment, który by odróżniał te dwie sytuacje. Tak? Na ile ta logika służy akumulacji, wzrostowi, produkowaniu nadwyżek, a na ile służy temu trosce o gatunki.
Mam jeszcze 5 minut.
Ja mam pytanie, bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś, ale bo jest chyba trochę rozczarowana po tym tytule ostrzem politycznym tego wystąpienia. Znaczy, czy nie powinien czytać tego właściwie o to, że jak wyjść z państwa wchodząc do domu, a nie jak cokolwiek obalić, bo ostatecznie ten projekt nie jest projektem, jak mi się wydaje, czysto etycznym, a to jak jest polityczne i to życie. No nie mamy tutaj nie przed sposób państwa, tak? Nie zmienimy sobie nic poza swoim własnym życiem i naszym doświadczeniem.
Ale mi się tam nie chce iść. Co
to są te partyzmy? Wydaje mi się, że właściwie tak, ale to nic złego. Wydaje mi się, że musimy też wyjść z takiego myślenia o tym, że my naszym działaniem zmieniamy cały świat. Wydaje mi się, że też tutaj kolega odnosił się do Harta Legrego, napisał o tych multi-fields, czyli o wielościach, które muszą ze sobą komunikować, żeby jednocześnie działały na różnych lokalnościach. Wydaje mi się, że tu już jest pewien efekt, który może się przyczyniać do tego, że to państwo albo państwa obalamy. Więc wydaje mi się, że to w jakiś sposób można obejść.
Bardzo krótko. W sensie podobały mi się te komentarze, bo to rzeczywiście to, co zawsze mi się wydaje w ogóle fajną cechą wystąpień Michała, to jest to, że on zrywa z takim stanowiskiem, które się czasem określa jako kapitałocentryzm. Czyli takie wyobrażenie, że my musimy obalić za jednym zamachem cały system na całym świecie, bo jak czegoś takiego nie wypracujemy, to już teoria krytyczna jakby już nie działa. Tak? Podobało mi się też w wszystkich wypowiedziach, gdybym chciał jakoś ze swojej strony podsumować, że wyszła jakaś inna wizja produktywności. Bo nie powinniśmy dać sobie też neoliberału kapitalistom mówić, że to, co my proponujemy, to jest nieproduktywne, że oni mają monopol na produktywność. Bo tak naprawdę to, co mówił Michał, czyli wzmacnianie cykli reprodukcyjnych w przyrodzie, budowanie też pewnej równowagi genderowej, budowanie zrównoważonego rozwoju też w skali globu, no to jest produktywność, tak? W sensie w takim poszerzonym, nawet dzisiaj naukowym sensie, naukowym, biorąc pod uwagę ustalenia nauk o Ziemi, to jest jak najbardziej produktywne podejście do rozwoju. Natomiast podejście kapitalizmu jest wieszcze, jest krótkowzroczne, jest eksploatacyjne, nie jest w żaden sposób produktywne. Jest tak naprawdę wykradanie bogactwa, które mamy w przeciągu kilku pokoleń przez mniejszość światowej populacji w sposób nieodwracalny. Więc ja bym walczył o to, żeby lewica i też lewica ekologiczna domagała się tego terminu produktywności dla siebie, tak? Że my jesteśmy za produktywnością, prawdziwą produktywnością, a nie za pewną grabieżą, która stoi za systemem kapitalistycznym.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo ciekawe jest, co w takiej najświeższej debacie feministycznej, na przykład o transporterkę, pani powiedzieć, że to się tak odmieni z myślenia o kapitalizmie i stawia w centrum zdanie o pracy reprodukcyjną, a właściwie stawia w centrum zdanie o początku świata. I z perspektywy zupełnej zmiany tego, co na przykład tu proponujemy, tego dekolonizowania obiektywu na przestrzeni politycznej i szukania tych pozytywów, na przykład w takim obarczonym terminie do, czy odzyskiwania tego produkowania, czy reprodukowania dla siebie, bo to ona mówi, że no, tak się nie da. Wczesny kapitalizm, to już nie jest kapitalizm, nie kapierzy, to jest kluczowy, pytanie jest, co z tym się dzieje, gdzie one się przesuwają, bo zagranicy z kapitalizmu, które coraz bardziej po prostu stara się je mocno zarysowywać, no to ona mówi, że właśnie na odpowiedź musi szukać nie w żadnej produkcji, tylko w pracy opiekuńczej, w pracy sprzątaczek, w pracy wychowujących, opiekunek, dzieci. Dlatego, że tak naprawdę ten kapitalizm z teorii, nawet takich świeżych teorii, już studiowałam taki neoliberalny później kapitalizm, on już zupełnie nie aktualny, bo on też klimatyczny. Tak naprawdę to już nie w centrum jest właśnie produkcja, tylko opieka i nie w centrum jakiejś kontrteorii systemowej, tylko właśnie w samym centrum teorii produkcji.